Lubię moje kazania zaczynać na początku, podawać taki tytuł roboczy, po to, żeby go potem zmienić na końcu. Ostatnio jak to robiłem, to zapomniałem go zmienić na końcu, ale podałem tytuł roboczy. Tym razem będę pamiętał, bo to zapisałem. Dzisiejszym takim roboczym tytułem kazania jest Rozesłanie i powrót uczniów. Przeczytajmy zatem fragment 6 rozdziału Ewangelii Marka od wersetu 7 do 34. I przywołał do siebie 12 i zaczął ich wysyłać po dwóch, dając im władzę nad duchami nieczystymi. Polecił im, aby nic nie brali na drogę oprócz laski, ani chleba, ani torby podróżnej, ani miedziaka w trzosie, lecz by obuli sandały i nie przywdziewali dwóch tunik. I powiedział im, gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostawajcie, aż stamtąd wyjdziecie. A jeśli w którymś miejscu nie przyjęliby was, ani nie wysłuchaliby was, wychodząc stamtąd, strząśnijcie pył z waszych stóp na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i głosili, aby ludzie się opamiętali. Wyganiali przy tym wiele demonów, namaszczali też oliwą wielu niedomagających i uzdrawiali ich. I usłyszał o nim król Herod, gdyż jego imię stało się głośne i mówiono, Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego dają o sobie znać przez niego te dzieła mocy. Inni utrzymywali, to jest Eliasz, jeszcze inni głosili, to prorok, jak jeden z proroków. Herod, gdy to usłyszał, powiedział, to Jan, którego ja kazałem ściąć, on zmartwychwstał. Sam Herod bowiem posłał, schwytał Jana i związał go w więzieniu z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa, gdyż wziął ją za żonę. Jan bowiem powtarzał Herodowi, nie wolno ci mieć żonę twojego brata. Herodiada zaś odczuwała niechęć do niego i chciała go zabić, ale nie była w stanie. Herod bowiem obawiał się Jana, przekonany, że to człowiek sprawiedliwy i święty. I ochraniał go, a kiedykolwiek go słuchał, bardzo się niepokoił. Jednak słuchał go chętnie. Nastał jednak odpowiedni dzień, kiedy Herod na swoje urodziny wyprawił ucztę dla swoich dostojników, hiliarchów oraz ważnych osobistości z Galilei. Gdy weszła córka tej właśnie Herodiady i zatańczyła, urzekła Heroda i spoczywających wraz z nim przy stole. Król zwrócił się do dziewczynki. Poproś mnie o co chcesz, a dam ci. Przyszedł jej, przysiągł jej natomiast wiele. O cokolwiek nie poprosisz, dam ci, choćby połowę mojego królestwa. Wtedy wyszła i powiedziała swojej matce. O co mogłabym poprosić? Ta zaś odpowiedziała, o głowę Jana Chrzciciela. Weszła więc zaraz z pośpiechem do króla i poprosiła, chcę, abyś mi zaraz dał na półmisku głowę Jana Chrzciciela. Król bardzo się zasępił, ale ze względu na przysięgę i spoczywających wraz z nim przy stole nie chciał jej odmówić. Zaraz więc wysłał król przybocznego i rozkazał przynieść jego głowę. Przyszedł zatem i ściął go w więzieniu. Następnie przyniósł jego głowę na półmisku i dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała ją swojej matce. Gdy usłyszeli o tym jego uczniowie, przyszli, wzięli jego zwłoki i złożyli je w grobowcu. Potem apostołowie zeszli się u Jezusa i opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. Wtedy powiedział im, niech teraz każdy z was uda się osobno na samotne miejsce i tam trochę odpocznie. Wielu bowiem było tych, którzy przychodzili i odchodzili, także nie mieli nawet sposobności zjeść. Odpłynęli więc łodzią na samotne miejsce osobno, lecz zobaczyli ich, jak odpływają i wielu ich rozpoznało, także lądem ze wszystkich stron, ze wszystkich miast zbiegali się tam i wyprzedzali ich. A gdy wyszedł, zobaczył wielki tłum i zlitował się nad nim, gdyż byli jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich uczyć wielu rzeczy. Zapalę światło. Omawianie tego fragmentu wypada zacząć pół wersetu wcześniej, przed tym, co przeczytaliśmy, ponieważ w nim czytamy, obchodził też okoliczne wsie i nauczał. Otóż dominującym celem misji Jezusa było nauczanie. I omawiając ten fragment, musimy jasno zaznaczyć to na początku. Cuda same w sobie nie wymagają od osoby, która ich doświadcza, żadnego zobowiązania. Cud może wywrzeć na tej osobie wrażenie, ale nie jest pewne, że osoba, która doświadczy cudu, rozważy jego znaczenie dla siebie samego albo rozważy, kim jest ten człowiek, który dokonuje tego cudu, ten ktoś. Chodzi o to, że doświadczenie cudu nie gwarantuje, że osoba rozpozna Chrystusa i się nawróci. Nawet jeśli osoba rozważy znaczenie tego cudu, to może wyciągnąć błędne wnioski o tym, kto uczynił cud i w jaki sposób. Jezus, lecząc ludzi czy wypędzając demony, niczego nie oczekuje w zamian. Nauczanie z kolei otwiera szerzej i bardziej czyni dostępnymi drzwi pozwalające poznać Jezusa. Dlatego fundamentem działalności Jezusa nie są cuda, ale nauczanie. I myślę, że sama w sobie ta myśl jest dzisiaj bardzo ważna. Dalej czytamy, że Jezus przywołuje do siebie uczniów i ich wysyła na misję. Widzimy tu wyjątkowość Jezusa, ponieważ generalnie rabini nie czynili takich rzeczy. Jezus wysyła ich w swoim imieniu, ale daje im też autorytet, czyniąc ich posłańcami z prawdziwego zdarzenia. Czy wy też macie takie wrażenie, że posłanie 12 w 6 rozdziale Ewangelii Marka odbywa się przedwcześnie? Że ich dotychczasowe świadectwo tego postępowania, ich postępowania pokazuje, że nie rozumieją kompletnie, kim jest Jezus. I są kompletnie niedojrzali. Ich postrzeganie Jezusa było i jest, i do jego śmierci i zmartwychwstania będzie definiowane przez brak zrozumienia, kim jest Jezus. Druga sprawa to to, że dotychczas byli mało pomocni w misji Jezusa i raczej przeszkadzali, niżeli się do czegoś praktycznie przydali. Dlatego zwróćmy uwagę na postawę Jezusa wobec nich. On znosi ich krnąbną naturę i ich zachowanie. I jest to kolejny przykład jego uniżenia jako Boga. Trzecia sprawa jest taka, że są niedoświadczeni, jak już powiedziałem. Moja odpowiedź na ten temat brzmi następująco. Jezus nie posyła ludzi z uwagi na doświadczenie. Nie posyła, patrząc na doświadczenie, nie na podstawie doświadczenia, ale na podstawie swojego autorytatywnego słowa. Wysłanie tak nieprzygotowanych i nierozumnych jeszcze uczniów wydaje się być błędne. I chcę użyć tych nierozumnych uczniów jako ilustracji dla nas. Uczniów Pana Jezusa w każdym wieku i miejscu. Bez względu na to, ile egzegezy, teologii i poradnictwa biblijnego będziemy studiować, nigdy nie będziemy gotowi do służby. Prawdziwe powołanie do posługi zawsze wzywa nas do tego, do czego nie jesteśmy odpowiednio przygotowani. Jezus daje nam nakaz w swoim autorytecie. Mówi: idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody. I teraz myślę, że to jest kluczowa myśl w tym miejscu. Dopiero mając tego świadomość, że nie doświadczenie, a nakaz, powołanie jest podstawą posłania, chrześcijanin może doświadczyć obecności Jezusa i uczyć się polegania na Jezusie, polegania na Nim, nie na swoich możliwościach, ale na tym, który powołuje. Dalej czytamy, że uczniowie mają wziąć tylko laskę do podpierania się, jako ochronę przed dzikimi zwierzętami, jedną tunikę i sandały. Chleb, torbę i pieniądze mają zostawić. Te trzy rzeczy, które Jezus nakazuje wziąć uczniom ze sobą, obrazują rzeczy, które Bóg nakazał wziąć Izraelitom podczas wyjścia z Egiptu w dniu Paschy. Czytamy o tym w 12 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, gdzie Izraelici mieli przybrać szatę upiętą na biodrach, sandały na nogach i mieć laskę w ręku. To podobieństwo wytycznych Jezusa do wytycznych Boga co do wyjścia z Egiptu przywołuje na myśl pośpiech i oczekiwanie tego wyjścia. To sugeruje, że misja 12 zapowiada coś tak fundamentalnego i tak odkrywczego, jak wyjście z Egiptu. Uczniowie muszą być tak samo więc wolni od obciążeń, jak Izraelici, aby służyć Bogu. Być może ku naszemu zaskoczeniu Jezus podaje też listę rzeczy, których mają nie brać. Misja, na którą Jezus wysyła 12, jest jak żadna inna, ponieważ musi zostać wykonana bez rozbudowanego aparatu wsparcia. Mają wziąć ze sobą jedynie najbardziej niezbędne rzeczy, co powoduje, że nie będą polegać na zaopatrzeniu, ale na tym, który ich posyła. Można by powiedzieć, że to takie wymienienie przez Jezusa rzeczy, których mają nie brać, brzmi trochę tak, jakby wyłożyć na łóżko wszystkie ubrania i rzeczy, które chcemy wziąć ze sobą, tylko po to, żeby wziąć bieliznę i szczoteczkę do zębów i wyjść. I zostawić to wszystko. A jaki z tego jest wniosek dla nas? Otóż prawdziwa służba Jezusowi opiera się na pójściu tam, gdzie Jezus wysyła, bez względu na braki materialne. Tak samo jak nieliczni wojownicy Gideona przed bitwą z Midianami w Księdze Sędziów pod koniec muszą polegać na Bogu. Tak samo jak latające w powietrzu ptaki i lilie polne, tak samo opisane przez Jezusa, lilie polne i ptaki latające w powietrzu z Ewangelii Mateusza, tak samo uczniowie muszą ufać wyłącznie temu, który ich posyła. Gdyby poszli z większym wsparciem, to nie potrzebowaliby iść z wiarą. A jeśli by poszli bez wiary, to ich głoszenie nie jest nic warte, bo nie jest wiarygodne. Głoszą o gościu, w którego trzeba uwierzyć, a sami w niego nie wierzą? Drugi zestaw poleceń dotyczy tego, jak postępować. Uczniowie mają być wdzięcznymi gośćmi, zostając tam, gdzie są przyjęci. Ufanie Jezusowi, który posyła ich na misję, wyraża się między innymi w zaufanie tym, których wyznaczył do zaspokojenia ich potrzeb. Przenoszenie się z domu do domu hańbi gospodarza, sugerując słabe przyjęcie i kreuje zawiść pomiędzy członkami społeczności. Uczniowie zostają też pouczeni, że jeśli by doświadczyli odrzucenia, mają strząsnąć pył ze stóp jako świadectwo dla tych, którzy ich odrzucają. Żydzi podróżujący po pogańskiej Palestynie byli zobowiązani strząsnąć z siebie kurz, wracając do domu, po to, by nie zanieczyścić Ziemi Świętej. Ten czyn wykonany w obliczu odrzucenia uczniów Jezusa przez Żydów byłby jednoznaczny z ogłoszeniem tej żydowskiej wioski pogańską. Chodzi o to, że przyszedł Mesjasz. Jeśli Żydzi odrzucają głoszenie uczniów, to odrzucają Mesjasza. Jeśli odrzucają Jezusa, to nie ma mowy o ich zbawieniu. W ten sposób uczniowie mają dawać świadectwo im, którzy ich nie usłuchają, eliminując domniemane przez tych Żydów, zbawienie na podstawie przynależności do Izraela. Niemniej jednak celem tego znaku nie jest ich potępienie, ale ostrzeżenie i wywołanie skruchy. Spójrzmy na wersety 12 i 13, które są podsumowaniem tej sekcji i zawierają, jakby to ująć, katalog ulubionych terminów Marka. Po pierwsze mamy tutaj głoszenie, opamiętanie, wypędzanie demonów i uzdrowienie. Tak nawiązując do naszej analizy Ewangelii Marka. Dwa tygodnie temu omawiałem kanapkę z Ewangelii Marka z 5 rozdziału. W tym momencie spotykamy się z kolejną kanapką Marka. W całej Ewangelii Marka są tylko dwa fragmenty, które nie są o Jezusie, ale oba zapowiadają Jezusa. W pierwszym z nich czynią to bezpośrednio, gdzie Jan jest przedstawiony jako prekursor dobrej nowiny i służby Jezusa i występuje w pierwszym rozdziale w wersetach od 2 do 8. Drugim fragmentem jest ten, do którego właśnie dotarliśmy i jest on również pośrednią zapowiedzią śmierci Jezusa. Zarówno Jan, jak i Jezus są straceni przez politycznych tyranów, którzy obawiają się ich, wahają się i ulegają presji społecznej. W przypadku Jana Herod Antypas ulega Herodiadzie, A w przypadku Jezusa Piłat ulega tłumowi. Zarówno Jan, jak i Jezus umierają w milczeniu, jak ofiary politycznych intryg i korupcji. Jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tymi, którzy go strzygą, podobnie nie otworzył swych ust i obydwaj umierają jako sprawiedliwe, niewinne ofiary. Ta część rozpoczyna się paranoją króla Heroda, że Jan, którego on uwięził i zabił już, powrócił w postaci Jezusa, by go prześladować. Opisany Herod Antypas jest synem znanego nam Heroda Wielkiego, który kazał wymordować wszystkie dzieci w wieku do 2 lat, w czasie, gdy narodził się Jezus. Herodiada z kolei była siostrzenicą Antypasa, który, tak jak jego ojciec, był bardzo przebiegły, bezlitosny, kochał luksusy, a przede wszystkim cenił sobie piękną architekturę. W Galilei nawet wybudował z tego powodu 2 miasta, Tyberiadę i Seforis. Antypas dał pokaz swojej chciwości, kiedy przekonywał Herodiadę, i teraz zwolnię, żonę swojego brata przyrodniego, czyli syna swojego ojca, z innej matki. Okay? Przekonywał Herodiadę, żeby rozwiodła się ze swoim mężem i poślubiła go. Żeby poślubić Herodiadę, Antypas musiał porzucić swoją własną żonę, córkę Aretasa, króla nebatejskiego. Tak na marginesie dodam, że w odwecie Aretas zadał kląskę Antypasowi w wojnie w 36 roku, a 3 lata później cesarz Kaligula wygnał Antypasa i Herodiadę do Galii. Więc z powodu odrzucenia swojej żony Antypas miał wojnę, także trzeba uważać, komu się łamie serce. Według Marka rosnąca popularność Jezusa jest niewygodnym przypomnieniem dla Heroda, że ścinając głowę Jana, nie zabił jednak tego, co Jan głosił. I usłyszał o nim król Herod, gdyż jego imię stało się głośne. Mowa jest tutaj o Jezusie, że usłyszał król Herod o Jezusie. Co ciekawe, ten werset być może nie przypadkiem czytamy bezpośrednio po wysłaniu 12 i być może właśnie za sprawą głoszenia uczniów Herod usłyszał o Jezusie. To może nie być oczywiste dla każdego, więc dodam, że występowanie historii o Janie bezpośrednio po rozesłaniu 12 niekoniecznie oznacza, że te wydarzenia miały miejsce w takiej kolejności, że Marek przedstawia nam chronologię wydarzeń. Dlatego je nie zakładamy po prostu z góry. Herod myśli o Jezusie, że to Jan Chrzciciel powrócił do życia, albo jako o Eliaszu, albo o jakimś wielkim proroku. To były 3 takie dominujące opcje na temat osoby Jezusa. Pomimo tego, że Jezus w powszechnym mniemaniu jeszcze nie jest uznany za Mesjasza, to niewątpliwie należy do największych postaci Izraela. W tym miejscu dodam coś dla nas. Żarliwa ocena Jezusa w wersecie 15 przypomina nam, że wysokie mniemanie o Jezusie to nie to samo, co wiara w Niego. Uważanie Jezusa za Eliasza, wielkiego proroka, lub, jak to słyszymy dziś często, najdoskonalszy przykład moralny dla ludzkości, nie oznacza samo w sobie wiary w postaci zaufania Jezusowi i życia z Nim. Może to być nawet zagrożenie dla wiary. Łatwo jest się zadowolić szlachetną opinią o Jezusie, która jest błędna. Marek już przedstawił nam w poprzednim fragmencie o wzgardzeniu go w Nazarecie, że zaznajomienie się z Jezusem, a nawet rodzinna relacja z Nim, ostatecznie nie daje przewagi, a nawet może utrudniać krok wiary. Niemniej ironicznym jest, że sam Herod widocznie ma wyższe zdanie o Jezusie niż jego krewni w Nazaret. Skojarzenie Jezusa i Jana przez Heroda pokazuje, że nawet w powszechnym mniemaniu ówczesnego społeczeństwa ludzie widzieli korelację pomiędzy Chrzcicielem a galilejskim nauczycielem. Dla Marka zdradzieckie małżeństwo Heroda z Herodiadą stanowi tło dla śmierci Chrzciciela. Według niego Antypas uwięził Jana za krytykowanie jego małżeństwa, podczas gdy Jan czynił to zgodnie z prawem. gdyż współżycie z żoną brata jest zakazane w księdze kapłańskiej. Marek chciał podkreślić w swoim przekazie zarzuty moralne, jakie wysunął Jan Antypasowi. Przykra prawda jest taka, że Jan Chrzciciel jest jedynie pionkiem w wydarzeniach, które doprowadziły do jego śmierci. Opowieść jest całkowicie zdominowana przez osobowości Antypasa, Herodiady i jej córki Salome i gości. Używając słów Jezusa, mówiącego do faryzeuszy, można by powiedzieć, że Herod jest jak królestwo rozdarte wewnętrznymi podziałami. Z jednej strony nie może pozwolić Janowi być wolnym, ale też nie może się zebrać, żeby go zabić. Fascynuje się Nemezis swoim, potrafiąc go słuchać z zadziwieniem, a jednocześnie z zainteresowaniem osoby i jego mowy, której nienawidzi. Właśnie z powodu tej chwiejności, jego słabości charakteru, Herodiada pozwala sobie go wykorzystać. Ona jest czarnym koniem tych wydarzeń, choć chciałoby się bardziej powiedzieć, że taką czarną owcą. W przeciwieństwie do Antypasa, który jest krótkowzroczny i porywczy, Herodiada pielęgnuje swoją nienawiść do Jana. Jest przebiegła, wyrachowana i ma ogromną cierpliwość. Całkowicie jest gotowa poświęcić nawet honor swojej córki, aby osiągnąć swój cel. Thomas Walter Manson w piękny sposób to ujął słowami: Herodiada uważa, że jej akt małżeństwa może być bezpiecznie spisany jedynie na odwrocie wyroku śmierci Jana Chrzciciela. Salome, podobnie jak Jan, jest jedynie pionkiem w grze intrygi i władzy. Młoda i utalentowana dziewczyna jest gotowa sprzedać swoje usługi temu, który najwyżej ją wylicytuje, nie zwracając uwagi na konsekwencje. Wydarzenia osiągają punkt kulminacyjny na przyjęciu Antypasa i bibliści kwestionują dokładne tłumaczenie greckiego terminu oznaczającego albo przyjęcie urodzinowe, albo wstąpienie na tron Antypasa. Oba tłumaczenia są prawdopodobne, ale mamy więcej przykładów świętowania urodzin władców, chociażby rzymskich, ponieważ ich urodziny były dniem wolnym od pracy, dniem takim świętym państwowym. Nie powinniśmy być zaskoczeni Antypasem papugującym cesarskie zwyczaje, dlatego bardziej prawdopodobnym jest to, że były to jednak urodziny. Lista gości zawierała całą śmietankę możnowładców i wyższej klasy Galilei. Wysokich urzędników, dowódców wojskowych, liderów społecznych. Pomimo tego, że bogaci, prestiżowi i potężni nie mają ani słowa w tej historii, a nawet nie muszą, bo wpływ mają największy, gdy milczą. Mają nawet decydujący wpływ na wynik fabuły. Dla Salome są pochlebną widownią. Dla Herodiady są jak blok podłożony pod długi kij, tworzący dźwignię, ułatwiające jej wykorzystanie słabości Heroda. Specjalnie przygotowałem rycinę przedstawiającą, na czym to polega. Chodzi o to, że tam naciska Herodiada ten kij. Ci ludzie są, właśnie tworzą taką dźwignię, pozwalającą Herodiadzie wykorzystać Heroda Antypasa. Dla samego Heroda są jednak bożkiem, któremu trzeba udowodnić swoją słowność wobec powierzonej w ich obecności obietnicy. Cała scena cuchnie zdradą. Władza Herodiady nad Antypasem w tych wydarzeniach przypomina władzę Izabel nad królem Achabem w prześladowaniu Eliasza i spiskowaniu śmierci Nabota z pierwszej królewskiej 19 rozdziału. Sprawy rodzinne w linii Heroda mogłyby dostarczyć tyle treści, że powstałaby z nich opera mydlana dłuższa niż moda na sukces. Biorąc pod uwagę zepsucie Heroda i chylanie się ku upadkowi jego tronu, można być nieco zdumionym, że Jan zadał sobie trud kwestionowania jego postępowania. Czy nie powinien był odpuścić i zająć się inną grą, może bardziej wartą świeczki? Jan jednak był prorokiem bez ceny, którego grzmiące wezwanie obnażało nieprawość w każdym miejscu. Podobnie jak odważni prorocy przed nim, Jan rozumiał, że głoszenie Słowa Bożego wiąże się z odpowiedzialnością moralną. Marek w dramatyczny sposób skupia się na ścięciu Jana. Trzymające w napięciu wersety 24 do 26 przedstawiają Salomę, która w wersecie 25 kieruje swoją śmiertelną prośbę do Antypasa, wstrzymując jednak jej obiekt pożądania do samego końca zdania. Mówi: chcę, abyś mi tu zaraz dał na półmisku głowę Jana Chrzciciela. Król, oszołomiony zarówno złowrogością swojej prośby, jak i dołem, jaki sam pod sobą wykopał i właśnie w niego wpadł, mimo wszystko ściął Jana. Ten, którego Jezus nazwał największym człowiekiem zrodzonym z niewiasty, zostaje poświęcony na imprezowy zakład. Jedynym aktem przyzwoitości w tej relacji z męczeństwa Jana jest przybycie jego uczniów, aby godnie pochować jego ciało. Podobnie jak dzielni mężowie z Jabesz-Gilead, którzy pochowali Saula i Jonatana, czy Józef z Arymatei, który pogrzebie ciało Jezusa. Marek po przerywniku w postaci męczeństwa Chrzciciela podsumowuje w jednym zdaniu misję 12. Potem apostołowie zeszli się u Jezusa i opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. Co ciekawe, Marek zwykle naśladowców Jezusa nazywa uczniami, a nie apostołami. A apostołami nazywa ich tylko tu i w trzecim rozdziale, 14 wersecie, gdzie Jezus czyni swoich uczniów apostołami, gdzie ich tak nazywa po raz pierwszy. Tak samo jak uczniowie wracają z misji i przychodzą do Jezusa, żeby zdać raport, tak i my, gdy staniemy przed Jezusem, zdamy raport z naszej misji. Aktywność uczniów podczas misji przykuła uwagę wielu osób, którzy podążali za uczniami, rezultatem czego uczniowie nie mieli chwili spokoju, żeby zjeść. Nakaz Jezusa, żeby udać się w miejsce odludne, znaczy więcej niż zasłużony odpoczynek dla uczniów. To, co widzimy, to wielokrotnie powtarzający się w Biblii motyw Boga zapewniającego ludziom odpoczynek. Marek komunikuje to poprzez powtórzenie terminu w naszym tłumaczeniu brzmiącego samotne miejsce w wersetach 31 i w 32. Tak jak mogliśmy porównać ekwipunek uczniów wychodzących na wyprawę do ekwipunku Izraelitów podczas wyjścia z Egiptu, tak teraz Jezus mówi im, żeby udać się na bezludne, na odludne miejsce i pobyć w samotności. Tak samo izraelskie pokolenie pustyni prowadzone przez Mojżesza i Jozuę stało się wzorem dla ostatecznego odpoczynku obiecanemu ludowi Bożemu podczas drugiego wyjścia w nauczaniu Izajasza i Jeremiasza. Starożytna nadzieja odpoczynku na pustkowiu ma się spełnić, gdy Jezus zgromadzi swoich uczniów na pustkowiu, aby mogli być sami. Uczniowie i tłumy, które ich ścigają, okazują się być ludem tego właśnie drugiego Eksodusu. Obecność Jezusa i Boże zaopatrzenie nada temu czasowi odosobnienia charakter odpoczynku na pustyni. Wersety 33 i 34 pokazują, że bezpośrednim skutkiem misji 12 jest wyprowadzenie tłumów z kilku galilejskich wiosek na pustkowie. Marek akcentuje stosunek rzeszy do uczniów poprzez słowa: lecz zobaczyli ich, jak odpływają, i wielu ich rozpoznało, także lądem ze wszystkich miast zbiegali się tam i wyprzedzali ich. Marek pokazuje, że tak naprawdę najwyższą intencją Jezusa stojącą za rozesłaniem 12 jest wyprowadzenie na pustynię ludzi. Zostawmy to na chwilę, żeby skupić się na głównym zastosowaniu tego fragmentu, które występuje jak moneta. Ma swój awers i rewers, więc najpierw poruszę awers, to co widzimy. A tak przy okazji to wybrałem monetę, którą prawdopodobnie używano w czasach Jezusa i sam Jezus mógł używać takich monet. Struktura kanapkowa pokazuje nam, że Marek postrzega służbę uczniów podobnie jak postrzegał służbę Jana Chrzciciela. Dlatego postawa Jana powinna być dla nas wzorem bezwzględności w obliczu niemoralności. Jego odwaga była jednak kosztowna, z czym również my powinniśmy się liczyć. Dlatego właśnie Marek umieszcza tę historię pomiędzy rozesłaniem i powrotem 12 z misji. Dokładnie tak samo będzie nauczał Jezus w 8 rozdziale 34 wersecie. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech wyrzeknie się samego siebie, weźmie swój krzyż i rusza za mną. Tu i tam słowa są skierowane do uczniów. Kto pójdzie za Jezusem, musi najpierw liczyć się z losem Jana. Męczeństwo Jana nie tylko zapowiada śmierć Jezusa, ale też każdego, kto za nim pójdzie. Taki jest koszt podążania za Chrystusem. I powiecie mi, ale gdzie tu jest Jezus w tej całej historii? Przecież Marek w poprzednich fragmentach przedstawiał Jezusa jako Boga, a moja seria nazywa się Kim On Jest. Więc gdzie jest ten Jezus? I słusznie powiecie, dlatego mamy rewers monety, drugie zastosowanie tego fragmentu. To porównanie tłumu do owiec nie mających pasterza, występujących w 34 wersecie, jest aluzją Marka do Księgi Liczb 27 rozdziału 17 wersetu. Niech Jahwe, Bóg duchów wszelkiego ciała, ustanowi człowieka nad zgromadzeniem, który by wychodził przed nimi i który by przed nimi wychodził, który by ich wyprowadzał i który by ich przyprowadzał, aby zgromadzenie Jahwe nie było jak owce, które nie mają pasterza. I drugie nawiązanie do Ezechiela. Tak rozproszyły się z powodu braku pasterza i stały się żerem dla wszystkiego polnego zwierzęcia i rozproszyły się. Wypowiedź Marka jasno nawiązuje do tych dwóch fragmentów i motywu pustkowia. W Księdze Liczb Mojżesz modli się, aby Bóg wyznaczył przywódcę, który zajmie jego miejsce przed śmiercią na pustyni, aby lud nie był jak owce nie mające pasterza. Co jest ważne, to jest to, że Bóg wyznaczył na pasterza Jozuego. Jozue po grecku w Septuagincie brzmi tak samo jak Jezus. W Ezechiela widzimy, że wizerunek pasterza jest również kojarzony z motywem pustkowia. Nie ma pasterza dla owiec, ale Bóg obiecuje wyjście wiernego pasterza i ustanowi nad nimi jednego pasterza i będzie je pasł mojego sługę Dawida. On będzie je pasł i będzie ich pasterzem. I zawrze z nimi przymierze pokoju i wytępię z ziemi groźną zwierzynę i zamieszkają na pustyni bezpiecznie. W wersecie 34 Marek ogłasza Jezusa tym dobrym pasterzem, który został powołany przez Boga, aby być przywódcą Jego ludu w ich wyjściu na pustkowie. Jezus jest tym sługą Bożym z rodu Dawida. Tłumy, o których możemy czytać dalej u Marka, ponownie reprezentują Izrael, jak Izrael na pustyni. Tam doświadczają Bożego współczucia w osobie Jezusa, tak jak Izrael na pustyni. Dlatego wydaje mi się, że jedynym jednak właściwym tematem, tytułem tego rozważania powinno być Jan Chrzciciel jako wzór dla ucznia Jezusa, dobrego pasterza. Dlatego kim jest Jezus? Jezus jest dobrym pasterzem. Czy jesteś jego owcą? Jeśli jeszcze nie, to zachęcam cię, przyjdź do Jezusa i poznaj, jak dobry jest. Daj się karmić na zielonych łąkach i żyj z nim na wieki. Amen.